mogę chętnie opowiedzieć o Wahidzie. To była moja pierwsza historia, taka trochę zaskakująca. Wahid był z Iraku. To był chłopak niewysokiego wzrostu. Zastanawiający był u niego z wyglądu zewnętrznego, że miał bardzo powiększone otwory uszne. Czyli nie dziurki w uszach, typu na kolczyki, tylko te otwory właśnie do morzowiny już. Nigdy nie zapytałam się, o co chodzi. No wiadomo, to nie było moje zadanie, zresztą tam jest pełno osób i to nie jest pojedyncza historia. Tam każdy mógłby opowiadać swoją historię dotychczasowego życia. Miał wtedy około chyba 17 lat. To było właśnie w szkole zawodowej. I tą historię opowiadała mi akurat koleżanka. Ja jej sama nie przeżyłam, tylko opowiadała mi świeżo właśnie po zajściu. Na zajęciach spadła butelka szklana z wodą. I Wahid w tym momencie skoczył na stołek, wpadł w taką panikę, że nie potrafili go uspokoić. Zajęcia trzeba było kategorycznie przerwać, zawołano pedagoga szkolnego. Się okazało, że przypomniała mu się wojna. Opowiadał, że złapali go talibowie i oni wiertarką po prostu te uszy mu wiercili z obu stron. To są sytuacje, gdzie nie zapomina się tego po prostu. W momencie, kiedy nawet przekazujemy sobie takie historie, po jakimś czasie przestajemy przekazywać, bo tego już jest za dużo teraz. Gdzieś tam zachowuje się to w podświadomości. Ale muszę powiedzieć, że nigdy nie czułam się zagrożona. Nawet jeżeli zdarzyła się historia również w zeszłym roku, gdzie później musiałam pisać nagany i tak dalej. Nigdy nie czułam się zagrożona, ponieważ... No znowu historia. To była moja klasa. Ale zajęcia miała z panią z matematyki, akurat Niemką. I w którymś momencie przybiega do klasy obok, gdzie ja miałam znowu język niemiecki z inną klasą i mówi: Anna, chodź szybko, dzieje się coś. Co? Bójka. Przybiegam, patrzę, no i rzeczywiście dwóch moich uczniów wrogo nastawionych przeciwko sobie. Obydwoje Syryjczycy, ale okazało się, że wyszło to wszystko z tego, że jeden z nich miał właśnie zły dzień. Komentarze były wzajemne, których nie jesteśmy w stanie prześledzić, ponieważ to było właśnie w języku arabskim gdzieś tam, ale wiemy tylko, że na koniec padło właśnie, że Ahmed, który bardzo stara się integrować i wręcz oddzielać właśnie od swojej wiary, powiedział, że muzułmanie, powiedział, że to świnie. A dla nich jednak świnie to jest obraza jeszcze większa niż dla nas tutaj. On miał na myśli, że po prostu tutaj udają świętobliwych, a w rzeczywistości cały czas dbają o to, żeby jakieś kłopoty były, jakieś konflikty i same problemy, a on jest osobą, która chce zostać i burzy to imidż całości. W tym momencie Yasin, on był zresztą u mnie przewodniczącym klasy akurat, wstał i miał ochotę go bić. Rzucili się na siebie, ale reszta chłopaków objęła po prostu prawą, lewą stronę i zatrzymywali ich. Ten jeden dorwał się do stołka, podniósł go i zrobił taki gest, jakby chciał nim rzucić. Później odreagował, niby uderzając w ścianę, co pedagog szkolna stwierdziła, że to było bardzo profesjonalne, gdzie ja się zastanawiałam, moje jakieś wzorce wychowawcze są zupełnie inne, no ale dobrze, skoro ona tak twierdzi, to widocznie tak jest. Kiedy ja doszłam do nich, widziałam, że dalej są agresywni, ja mówię tak: ty wychodzisz ze mną na zewnątrz, ty zostajesz w środku i chcę wiedzieć, co się działo w ogóle. Widziałam, że reszta chłopców stawała przede mną, żeby nie daj Boże, po prostu przy tym wszystkim nie oberwałabym też. W żadnej chwili nie czułam się zagrożona. I tak samo później w protokole właśnie zeznała ta pani z matematyki, że rzeczywiście to była sprawa między nimi, sprawa honoru, sprawa obrony religii. Zaraz później oczywiście się rozpoczęło po zajęciach telefonowanie z opiekunami. Jeden z nich miał ojca przy sobie, drugi był sam w kraju. Szczegółowo to omówiliśmy. Otrzymali również naganę, ale to była pierwsza. W momencie, kiedy są dwie, to już grozi wyrzuceniem ze szkoły.
Polacy mają raczej niechętny stosunek do uchodźców.
Dokładnie.
A Niemcy?
Społeczeństwo jest podzielone. Też nie będę ukrywać, że czułam wewnętrzne napięcie, kiedy było to w lipcu 2016 roku, kiedy doszło chyba 4 razy pod rząd w jednym tygodniu do takich incydentów właśnie typu strzelanina w Monachium. 3 dni wcześniej ja byłam w Monachium z moją klasą w muzeum, gdzie później znowu był jakiś tam zamach w pociągu i to są takie sytuacje, gdzie nie zostawiają człowieka obojętnego. Na pewno nie. Również ja nie jestem sama. Mój mąż też nad mną czuwa gdzieś tam i rzeczywiście zdarzały się również napięcia później w domu, gdzie jego nerwy brały górę i ja wiem, że to było zatroskanie, ale ciężko było również sobie z tym poradzić. Gdzie ja tłumaczyłam, słuchaj, ja pracuję z nimi w szkole, mam wrażenie, że czuwa się nad tym wszystkim, że naprawdę wszystkie środki ostrożności są podejmowane i reaguje się na każde najmniejsze podejrzenia. W momencie, kiedy ktoś tam rzucił hasłem tylko, że ten kolega nosi przy sobie scyzoryk, to natychmiast miał rewizję. Okazało się, że to nie było potwierdzone. Ale pedagodzy, nauczyciele reagują na takie rzeczy. W momencie, kiedy ktoś miał jakieś nieprzyjemności z policją, w sensie, że był agresywny, jest notowany, również otrzymujemy informacje i wiemy, że mamy szczególnie tę osobę uważać i w momencie przejawiania jakiejkolwiek agresji grozi mu to wyrzuceniem ze szkoły. Nie jestem osobą, która witałaby ich, tak jak były takie obrazy właśnie w mediach, na dworcu w Monachium z balonikami i z transparentami, ale na pewno nie należę też do osób, które byłyby im nieprzychylne. Przez to właśnie, że z nimi przebywam, że podchodzę do nich po prostu jak do ludzi, nie tylko jak do problemu. Przeżyłam z ich strony też wiele takiej sympatii okazywanej. Nosiłam ze sobą zawsze termos z herbatą, bo tam trochę chłodno było. Wtedy te zajęcia się odbywały właśnie w Asylantenheim, czyli tam, gdzie oni mieszkają, w piwnicy. Tam te warunki nie były zbyt ciekawe, ale nie było innej możliwości, a trzeba było tyle kursów po prostu. Brałam właśnie ze sobą taki termokubek. Tak patrzeli trochę właśnie też z jakimś niedowierzaniem i pytałam, czy to herbata. Ja mówię, tak, herbata. A dlaczego taka jasna, taka płona? Ja mówię, no normalnie, tutaj się pija w Europie takie herbaty. Ja mówię, a ja wiem. Wy pijecie herbaty niezależnie od pogody, nawet w upał pijacie herbaty. I wtedy z takich malutkich, ładnych szklaneczek, to nie są filiżanki. I pokazuję im kształt, że właśnie takie owalne, takie ładne, zdobione, takie malutkie. Nic więcej na ten temat nie powiedziałam. Oni tylko powiedzieli, czym się podobają takie. Ja mówię, tak, nie? Ale zupełnie inny temat ciągnęliśmy dalej. Na następnych zajęciach już je dostałam sprezentowane. Ja w tym momencie sobie pomyślałam, jejciu, ten ktoś tu jest dopiero od 2 miesięcy i naprawdę mógłby to wydać na coś innego, bo w tym momencie jeszcze było widać, że ma potrzeby i to inne, różne, nie wiem, torba zerwana i tak dalej. Ale jednak mieli ten gest i mi to podarowali. Ja jestem dosyć ostra i kiedy wchodzimy do klasy, wiadomo, są reguły szkolne. Ogólnie w szkole jest zakaz używania komórek, czyli teoretycznie oni mogą mieć przy sobie wyłączone w plecaku. Wziąłam się na sposób, nie będę po prostu każdego po kolei ścigać, tylko mówię tak, tutaj mamy handyplatz, czyli po prostu parking na komórki. I mam na jednym stoliku, gdzieś tam pod oknem, rozłożony arkusz papieru, odrysowana każda komórka z imieniem i po prostu widzę, kto jeszcze nie odłożył. Jeżeli ktoś ma 2, zdarza się, no to sobie odrysowuje z boku 2 lub pisze razy 2. Dopiero kiedy są wszystkie komórki odłożone, rozpoczynam zajęcia. Czy też jestem jedną z nielicznych nauczycieli, który się upiera na tym, żeby po prostu mężczyźni, czy też chłopcy, nie mieli po prostu żadnego nakrycia głowy. Ja mówię, ja jestem frau odraz, u mnie nie ma, ale jeżeli to się powie z uśmiechem, to inaczej jest odbierane niż w momencie, kiedy bym to po prostu mówiła ostro. W momencie, kiedy ktoś w dalszym ciągu nie reaguje, bo mi tłumaczysz, że był u fryzjera i ta fryzura nie wygląda jak ma. Ja mówię, no bardzo mi przykro, no ale ty znasz zasady. Jestem w stanie naprawdę osobę zostawić za drzwiami. A w momencie, kiedy mi tłumaczy, że po prostu nie zrobił sobie dzisiaj rano fryzury i to nie wygląda tak, jak ma być, no to ja mówię, nie ma sprawy, zobacz, tutaj mamy umywalkę, mamy lusterko, daję ci minutę, możesz sobie zrobić te włosy, ale siadasz bez czapki.
Czy oni swoją przyszłość wiążą z Niemcami? Czy jest to czas na przeczekanie i chcą wrócić do siebie?
Ja myślę, że to jest tak, jak z każdym, który do Niemiec przyjeżdża. Niezależnie od tego, czy jest uchodźcą, czy nie. Czyli, że w pierwszym momencie każdy mówi, że jej, tylko tutaj przetrwać ten czas, czy też każdy mówi dorobić się i w swoim kraju, nie wiem, otworzę własny interes, wybuduję sobie dom, ponieważ to jest szok kulturalny. To niezależnie, to nawet dla Polaka jest szok kulturalny i to jest ta walka, to jest ta tożsamość, walka o własną tożsamość i zachowanie jej. Później, no właśnie, jest taki czas refleksji, gdzie człowiek dobrze zaczyna się zastanawiać, to jest inne, ale czy to jest od razu złe? Może to jest jednak dobre? To bardzo wyraźnie widać właśnie osoby, które tam są już parę lat, o uchodźcach mówię, oni już na przykład mówią, że wiele rzeczy im się nie podoba, ale mogą w dalszym ciągu swoją religię praktykować i żyć gdzieś tym swoim życiem, paru z nich już odważnie powiedziało, że nie chce wrócić. W ten sposób motywują, że tam nie czują się pewni. Stracili dom, musieliby wszystko od nowa robić. To jest tak z wszystkim. Po prostu nie tylko to przechodzi taką jakby ewolucję. To jest tak samo jak ze spojrzeniem na kobiety. To jest historia, którą moi znajomi wszyscy bardzo dobrze znają. To było 2 lata temu, już przed Wielkanocą. Przyszłam kiedyś do szkoły w sweterku rozpinanym. Pod spodem miałam, można by powiedzieć, że tak jakby koszulka na ramionczkach takich szerszych. I zrobiło się jakoś gorąco. Mówię, okno otwórzcie. Słoneczny dzień jakoś był. Rozpinam ten sweterek, chciałam go odłożyć. A w tym momencie Kimo woła z daleka: Frodras, nein, haram, haram. Ja mówię: jejciu, Kimo, no co to jest to haram? Widzę tylko przerażenie w jego oczach i mówi, że nie, on prosi nie. On mówi: Frodras, u nich się rozpoczyna teraz Ramadan. Oni nie mogą widzieć kobiecych ramion. Ja mówię: żartujesz chyba. To jak, ja tutaj mam się teraz piec? Nie jestem muzułmanką, ja przecież mogę. A on mówi, on wie, no ale u nich nawet właśnie jeżeli są chrześcijanki w kraju, to biorą jakoś jednak to pod uwagę, że w tym czasie więcej rzeczy na siebie nakładają, w sensie, że zakrywają się bardziej. Że jednak jakoś tak wzajemny szacunek. Ja mówię, no dobrze, no dobrze. A wtedy miałam z nimi zajęcia nie niemieckie, tylko to się nazywa właściwie Leben in Deutschland, czyli życie w Niemczech. Tam są takie tematy ogólne omawiane, jak, nie wiem, jak kupować bilety gdzieś tam na pociąg, jak u lekarza właśnie, no różne tego typu tematy. I na początku, w pierwszym roku pamiętam, nie było nawet planu, jakie tematy powinny zostać zrealizowane. Później starali się to już usystematyzować i rzeczywiście nie było podręczników, sama musiała materiały pozbierać, ale był już taki zakres tematów, które powinny być w jakiejś części zrealizowane. I między innymi było napisane, że tak. Znaczy ja sobie zdaję sprawę, że ja tam nie mam misjonować ich, ale w momencie, kiedy zbliżają się jakieś święta, jak najbardziej informacyjnie mogę stematyzować daną sprawę. I zaczęłam drążyć. Ja mówię, no dobrze, no to chwilka. Wytłumacz mi to. Ja teraz chcę wiedzieć, jak to wygląda. To jest też okazja dla nich, żeby po prostu mówić na jakiś temat, w którym mają wiele do powiedzenia. I było tak, że zaczął mi tłumaczyć właśnie, mówi tak. Widziałam, że skupiło się więcej osób, że to już było takie teraz strategia, jak to wytłumaczyć, nie? Frodras, u nas Koran zabrania. Ja mówię, no tak, zabrania, ale wytłumacz mi dlaczego. Dlaczego ty możesz nosić taką koszulkę, a kobieta nie może? A on mówi, bo kiedy ja będę widział kobietę, która ma odkryte ramiona, to ja może będę miał nagle uczucia. Jak uczucia? On mówi, może będę miał uczucia i wtedy ta kobieta ma grzech. A ja mówię, chwila, Kimo, wytłumacz mi jedną sprawę, bo wiesz, moja religia jest taka, że oczywiście ja też nie mam chodzić rozdekoltowana, w nie wiadomo jakich nieprzyzwoitych, krótkich spódnicach, ale gdzieś to u mnie jest w ten sposób, że to ta osoba, ty to nazwiesz uczucia, powiedzmy zwał jak zwał, wiem o co chodzi, ale moim zdaniem to ta osoba, która właśnie będzie miała głupie myśli, ta ma grzech. A nie ta osoba, która teraz twoim zdaniem jest nieodpowiednio ubrana, bo ma ramiona odkryte. Mówi, nie. Grzech ma tamta osoba, czyli ta kobieta ma grzech. Dlatego kobiety się muszą zasłaniać. Ale dlaczego nie mężczyzna? Akurat mężczyźni, no właśnie, że tak powiem, arabscy, przecież oni są, no wyglądają jakby co tydzień do kosmetyczki chodzili. Do fryzjera na pewno co tydzień chodzą, na pewno. To są zawsze jakieś fryzury tak wyszczerzone, czy jeżeli mają jakiś zarys na twarzy, no to też tak wypielęgnowany, brwi wypielęgnowanie, dłonie, no wszystko. Ja mówię, wytłumacz mi, jak to mam zrozumieć? Dlaczego wobec tego mężczyźni tak starają się zwrócić na siebie uwagę, a kobiety mają być tymi szarymi myszkami. Tego nie rozumiem. Ja im robię szkołę życia. Ja tam ubieram się bardzo różnie. Znaczy w sensie, że przyzwoicie, ale raz bardziej w stylu afrykańskim, raz bardziej indyjskim, raz znowu bardziej młodzieżowo, raz bardziej elegancko. Naprawdę robię im chyba mieszankę w ogóle w głowie. I ja mówię, dlaczego wobec tego ty zakładasz krótkie spodenki, kiedy się robi cieplej? A on mówi, bo ta kobieta, ona nie będzie miała głupich myśli. Ja mówię, no ale to chwila, nie powiedziałem, jak nie będzie miała głupich myśli, no to ty tak, ale ona nie. On mówi, tak, kobieta nie będzie miała głupich myśli, mężczyzna. Ja mówię, ja coś nie rozumiem, nie powiedziałeś mi na początku, że kobiety i mężczyźni są równi? Tak, powiedziałem, Koran mówi, kobieta, mężczyzna są równi. Już widziałam, że to już był punkt zapalny, już gdzieś to musiał poruszać, już był na to przygotowany. Ale mówi, ale kobieta nie będzie miała głupich myśli. Ja mówię, aha. I dlatego kobieta też musi za karę nosić chustę, musi nosić długie rękawy, długie spodnie, czy też raczej właśnie taką jakby sukienkę, żeby po prostu nie kusić tego mężczyzny, tak? No przyznał mi racji. Powiedział, że no tak to wygląda. Ja mówię, no to wiesz co, ja bym w waszej kulturze kobietą nie chciała być. No bardzo mi przykro. Ja mówię, bo gdzieś czułabym się jednak zdyskryminowana i to nie byłaby taka dyskryminacja, jak my tutaj właśnie w Europie sobie mówimy, o co walczymy, co nam jeszcze przeszkadza. Tylko mówię, że wybacz, wiesz co, ale no ze względów naprawdę na temperaturę, na wygodę, na wszystko, to by mi przeszkadzało. Ja bym sobie nie potrafiła wyobrazić, żeby teraz ktoś do mnie powiedział, że ja muszę założyć chustę na głowę i tak żyć. I byłby upał i ja bym się tak musiała piec, bo tak to później wyglądało w tych klasach.
Gdzie tutaj w tych dwóch różnych światach jest obszar wspólny? Gdzie się możemy porozumieć?
Ja bym powiedziała, że moi uczniowie mają do mnie większe zaufanie, czy też są bardziej otwarci niż do na przykład nauczycieli niemieckich, z tego względu, że mam swoją wiarę i staram się przestrzegać reguł, które są z tym związane. I z tego powodu mają do mnie ogromny szacunek. Byłam nawet kiedyś na szkoleniu, gdzie właśnie profesor z uniwersytetu rzeczywiście później potwierdził tę moją taką tezę. Powiedział, że lepiej przed nimi nie mówić, że jest się ateistą, że nie ma się żadnej wiary, ponieważ dla nich coś takiego nie istnieje. Oni w tym momencie tracą szacunek przed daną osobą. Lepiej im jest powiedzieć, jestem chrześcijaninem, lub jeżeli tak nie jest, to na przykład moja rodzina jest chrześcijańska, bo wtedy oni widzą to jako fundament w ogóle jakiejś tożsamości jakiejkolwiek. I ja tego nie ukrywam przed nimi. Nieraz mam czy łańcuszek z krzyżykiem, czy gdzieś tam jakiś obrazek z jakimś patronem świętym. Doskonale wiedzą, że jestem katoliczką i te rozmowy są inne. Oni też chętniej się mnie pytają wtedy, jeśli mają pytania jakieś ogólnie do wiary, niż do osób, od których oczywiście tych informacji nie potrafią osiągnąć. I to jest ta baza, gdzie jednak muszę też przyznać, że nieraz musiałam gdzieś tam szukać pomocy w tłumaczeniu pewnych kwestii religijnych u księży moich znajomych, ponieważ czasami po prostu moja wiedza nie wystarczała, czy też brak było pomysłu, żeby wytłumaczyć daną kwestię i to jest dla mnie również próba. Zdaję sobie z tego sprawę, że naprawdę nad niektórymi rzeczami w kwestiach wiary nie zastanawiałabym się, żyjąc tutaj w Polsce. Również nie zastanawiałabym się nad nimi, żyjąc w Niemczech, w momencie, kiedy tam nie byłoby uchodźców. W momencie, kiedy ktoś do mnie mówi, dlaczego ja nie noszę chusty, jeżeli ja czytam Biblię i tam jest napisane, że ja muszę chustę nosić. Ja mówię, no tak, święty Paweł rzeczywiście powiedział, że powinniśmy nosić chustę, ale to były inne czasy, to miało zupełnie inny kontekst i moja wiara stara się dopasowywać do dzisiejszych czasów i nie możecie do tego tak wychodzić. I w momencie, kiedy oni mi mówią właśnie, że a Maria nosiła, ja zaskoczona. I w pierwszym momencie rzeczywiście się zastanawiałam i potrzebowałam chyba tygodnia na odpowiedź i mówię im tak, wiecie co, wróćmy do tego. Mi zawsze tłumaczono, Maria nosi welon i pod tym były widoczne włosy. Poza tym Maria pochodzi z waszego końca świata, że tak powiem. Ja mówię, ale w momencie, kiedy Maria teraz pochodziłaby z Afryki, czy to oznaczałoby, że ja, żyjąc dzisiaj w Europie, musiałabym zakładać spódnicę bambusową? Ja mówię, tak samo twój prorok nosił szaty, takie suknie. Dlaczego ty dzisiaj masz spodnie założone? I to są naprawdę sytuacje, gdzie ja dużo częściej sięgam do Biblii i do telefonu, do przyjaciela, gdzie się pytam, przeksiędza, jak im to wytłumaczyć?